Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
A dzisiaj będziemy albo zadawać kłam twierdzeniu, że Polacy nie potrafią śpiewać, albo no niestety będziemy obnażać przykrą prawdę. To się zobaczy przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Moimi gośćmi dzisiaj są profesor Elżbieta Wtorkowska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
Dzień
witam
dobry.
Pani profesor. Monika Wilkiewicz, dyrygent chóru Primo w Bydgoszczy i Akademia Muzyczna również w Bydgoszczy. Profesor Janusz Stanecki, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, założyciel i szef chórów kameralnego Akademii Muzycznej i chóru
Kolegium Medicum.
No, tak. Wiedziałam, że gdzieś tam plamę tam. Marian Wiśniewski, dyrygent chóru Fordonia. Dobrze mówię.
Dobrze.
I dyrektor Domu Kultury w Mroczy. Wszyscy państwo są specjalistami w dziedzinie śpiewu. No i czy możemy powiedzieć tak autorytarnie, że Polacy potrafią śpiewać, nie potrafią, lubią, a może za tym, że lubią, nie idzie w parze, że potrafią. Pani profesor.
I potrafią, i lubią.
O, już, także od razu mamy sprawę
załatwioną. Od razu optymistycznie, tak. Oczywiście problem jest bardzo złożony i tutaj z punktu widzenia chórmistrza, nauczyciela, pedagoga, dyrygenta też chórów amatorskich i też pracy z zespołami zawodowymi, mogę stwierdzić, że cały czas jest ruch w sensie
interesie
chóralistyki polskiej i to chóralistyki zarówno tej w małych środowiskach, tej bardzo amatorskiej, ale począwszy od chórów szkolnych, dziecięcych, młodzieżowych, poprzez zespoły dorosłych i również bardzo wzbogacany ostatnio ruch śpiewu wśród seniorów. A do tego dołożę bardzo, bardzo wysoki poziom chórów tych, które reprezentują nas na różnych konkursach, czy w Polsce, czy za granicą. Mówię oczywiście tutaj o chóralistyce, bo to jest domena zawodowa, ale generalnie lubimy śpiewać.
No i państwo też zasiadają w jury różnych konkursów, wszelakich konkursów nawet powiedziałabym w Polsce. I też możemy zauważyć, że wcale tych chórów tak dramatycznie mniej z roku na rok nie mamy, profesorze, profesor Janusz Stanecki.
Oczywiście ja zauważam, że zwiększa się liczba chórów w ostatnim czasie, tak jak zwiększa się liczba różnych festiwali i konkursów w całej Polsce.
Już w tej chwili mamy, w każdym miasteczku jest
konkurs. Tak, w tej chwili naprawdę jest to bardzo dużo, no i bardzo dobrze, bo po prostu to jakby powoduje, że te chóry powstają, chcą śpiewać, zgłaszają się na te festiwale, chcą się pokazać i to jest bardzo cenne. A co z tego wynika często, że to jest takie budzenie zainteresowania wśród poszczególnych członków chóru i często jest tak, że później ci członkowie byli chórów, na przykład są gdzieś, znajdują się na przykład na wydziałach wokalnych, w uczelniach muzycznych lub gdzieś przystępują do różnych konkursów, których jest teraz bardzo dużo.
Zwykle patrzymy na przykład na Stany Zjednoczone. Tam właściwie na każdym uniwersytecie jest orkiestra, jest big band, są zespoły wokalne. No, tam Amerykanie nie boją się i nie wstydzą się śpiewać. I chyba podążamy w tym kierunku, czy też nie, Marian Wiśniewski?
Pewnie tak, z tym, że u nas jest problem w szkołach podstawowych. Właściwie poprzednia reforma trochę chóralistykę szkolną zabiła. U nas nie uczy się muzyki. Pani Magdo, pani mówiła o Stanach Zjednoczonych, ale ciekawszą edukacją jest Dania. Tam na każdym poziomie, od przedszkola do szkoły podstawowej, do studentów, czyli do uczelni wyższych, tam uczy się muzyki, uczy się na własnym folklorze. Tam każdy umie śpiewać, tańczyć, swój własny folklor.
I to jest normalne, to nie jest...
I to jest normalne. Szkoła podstawowa z takim instrumentarium jak Akademia Muzyczna, najlepszym. I dzieci mają dostęp do najlepszych instrumentów. U nas pewnie też tak kiedyś będzie, to się troszkę przewartościowuje. Dlatego, że no, też mamy to coraz lepsze instrumenty. To już nie są jakieś tam zgrzebne pudełeczka, na których dzieci
stukają,
pukają. Fleciki, na których zawodowy muzyk nie umie zagrać, tak, a co dopiero dziecko. Także to się też troszkę przewartościowuje. Natomiast to, co ja zauważam, to właśnie młodzi ludzie, dzieci wstydzą się śpiewać. Wstydzą się śpiewać. Ale to jest taki właśnie powód, że nie ma tego przedmiotu w szkole i to, no, to tak jest. Natomiast pocieszające jest to, że z wiekiem, tak jak dorośleją, to mają te potrzeby. My, właściwie to, co pani profesor powiedziała, że wszyscy lubią śpiewać i to jest prawda. To jest prawda, że wszyscy lubią śpiewać. Natomiast jest, czy lubią, czy potrafią śpiewać. To już jest duża różnica.
I też mamy taki podział, że lubią, ale się wstydzą.
Ale się wstydzą, tak. Czasami też nie potrafią, ale na pewno możemy powiedzieć, że lubią.
Już tak pokomplikowaliśmy nasz temat.
Tak, ale pani Magdo, był taki... W XIX wieku mówiło się na przykład o Kaszubach, tak? Pomerania non cantat to było takie sztandarowe powiedzenie Niemców, że Kaszubi nie śpiewają. A przecież to jest nieprawda, to była nieprawda. Kaszubi nie, może przy Niemcach się wstydzili śpiewać, tak? Może nie chcieli śpiewać, bo byli ponurzy. Mówili o nich, że to są ponuracy i oni przez całe życie idą bez śpiewu na ustach. A to nieprawda. Oni po prostu nie chcieli z tymi Niemcami kolaborować. Oni się, nie tylko nie śpiewali, ale i nie mówili do nich, tak? I to jest prawdziwa przyczyna. Jak potem po wojnie w latach 50. badano, szukano pieśni, to znaleziono ich mnóstwo, bardzo dużo, tam ponad 600 chyba pieśni spisano, autentycznie ludowych pieśni kaszubskich, czyli Kaszubi śpiewali. I pewnie teraz też tak jest. Teraz też tak możemy powiedzieć, że młodzi ludzie chcą śpiewać, ale się wstydzą. A dorośli bardzo chcą śpiewać, ale najczęściej nie potrafią. Chyba, że śpiewali w chórze. To już jest inna sytuacja.
Monika Wilkiewicz i jej chór Primo jest najlepszym przykładem, że można pośród młodych ludzi stworzyć zespół całkiem nieźle śpiewający, osiągający sukcesy na różnych konkursach. Jak to robisz, Moniko, że udaje ci się ściągnąć w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy chętnych do śpiewu?
Tak się składa, że już od ponad 20 lat prowadzę chór Primo właśnie w pierwszym LO i muszę powiedzieć, że z takim drżeniem serca co roku we wrześniu zastanawiam się, ile osób przyjdzie na takie obowiązkowe przesłuchania.
I obowiązkowe?
To znaczy obowiązkowe właściwie źle powiedziałam. Raz tylko w swojej historii przeprowadziłam obowiązkowe przesłuchania wśród młodzieży. I tutaj też zaskakujące zjawisko. 90% przesłuchanej społeczności klas pierwszych umiało po mnie powtórzyć melodię, czyli wykazało się takim talentem, no słuchem muzycznym, nadawało się do chóru. Czyli tutaj jakby też potwierdza się taka teza, że społeczeństwo ma ku temu predyspozycję. Ale właśnie to, co pan Marian powiedział, młodzież też wstydzi się śpiewać, boi się. Jeżeli gdzieś tam w przedszkolu, powiedzmy, jest to element zupełnie naturalny, bo dzieci maluchy chcą śpiewać, jest to dla nich rzecz bardzo naturalna. Tak właśnie przez to, że w podstawówce gdzieś właśnie muzyka jest spychana na plan dalszy, dzieci jakby milkną. I teraz w momencie, kiedy przychodzą do liceum, no jest wiek dojrzewania, wiadomo, trudny czas dla młodego człowieka.
I paleta zainteresowań bardzo szeroka.
Dokładnie, tym bardziej właśnie boją się śpiewać. I tutaj no w zasadzie ogromną rolę właśnie mają dyrygenci. Chociażby tutaj wspomnę o dyrygentach zrzeszonych w ogólnopolskim programie Śpiewająca Polska, którzy właśnie powinni chóry zakładać, powinni prowadzić, ponieważ znajdują się pod wspaniałą opieką merytoryczną swoich koordynatorów.
I no dobrze, ale te dzieciaki siedzą najczęściej twarzą w smartfonie swoim. Jaka jest ta twoja marchewka, ta zachęta?
Tu może nieskromnie dodam, że osobowość dyrygenta to jest po prostu taki czynnik przyciągający młodzież.
Charyzma.
No właśnie, ja o tej charyzmie za moment sobie porozmawiamy. Dzisiaj piosenki ze śpiewem w tytule. I oto kolejna z nich.
Każdy z nas ma taki kąt, na serca dnie. Gdzie ukryta muzyczka śpi? Skąd wzięła się tam muzyczka ta? Dziś nie wiem, nikt. Śpiewam i gram dzień po dniu, jak znów w życie gram. Cieszę się każdym dniem, biorę proszek na sen. O, rano budzę się i mam dobry ma.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj o śpiewaniu, o naszej kondycji wokalnej. I teraz coś zacytuję. Słuch muzyczny rozwija się mniej więcej do 9 roku życia. Później można tylko pracować nad konkretnymi umiejętnościami. Jeśli w tym czasie nie nauczymy dzieci śpiewać i muzykować, nie zdobędą tych umiejętności już nigdy, tak twierdzi Wioletta Łabanow-Jastrząb z Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich. Czy państwo potwierdzają taką tezę, że właściwie nasz słuch rozwija się do 10 roku życia, a potem, no właściwie, jeżeli go nie... O, pan profesor Janusz Stanecki, jaki uśmiechnięty.
Ja bym tak powiedział, że może rzeczywiście fizjologicznie słuch się rozwija do tego okresu, ale absolutnie nie zgadzam się z tym, że później nic nie można zrobić. Ja mam przykład w Kolegium Medicum. W tej chwili przyszło paru chłopaków.
No tam już jest 9 plus znacznie.
Tak, którzy nigdy nie śpiewali w życiu i po prostu stopniowo, już minęły 2 miesiące, coraz jest lepiej, po prostu to naturalne. naturalne. To trzeba ich nauczyć w ogóle używać głosu, ale jest to możliwe. Nie, absolutnie to nie zgadzam się z tym, że nie można nic zrobić, że to już jest stracone. Po prostu oczywiście zdarzają się takie przypadki, że człowiek nie ma słuchu. No wtedy to już niewiele można zrobić, ale to większość jednak ma słuch muzyczny.
No rzeczywiście
na szczęście
się...
to jest tylko kilka procent populacji, tak. Gdzie jest ten problem faktycznego niesłyszenia, niemożności
i tego się wyćwiczyć
melodii.
Już nie da.
I wtedy, ale to też są ku temu konkretne przyczyny. Natomiast potwierdzę tutaj jak najbardziej tezę pana profesora, że bardzo często bywa, że zgłaszają się do nas już 9+, tak? Ja nawet ze swojego doświadczenia pracy z dziećmi, gdzie 15-16-latkowie się zgłaszają, przychodzą do chóru i też jest problem z powtórzeniem dźwięku, czyli pierwsza próba jest nieudana i nigdy nie mówię, ty się nie nadajesz. Odczekamy zawsze ten czas, 3 miesiące i proces, to jest proces, który trwa w czasie, ale który przynosi efekty i te efekty to, że oni się rozśpiewują, oni zaczynają słuchać się wzajemnie, oni zaczynają śpiewać w różnym brzmieniu, w różnych technikach, także jak najbardziej można kształcić i wyzwalać te naturalne predyspozycje również później.
Marian Wiśniewski?
Ja też byłbym ostrożny z takimi badaniami, bo jeżeli ktoś zbada dziecko, które przychodzi i każe mu się powtórzyć dźwięk, to dziecko, które nie śpiewało najczęściej, sfałszuje.
Tak? Bo jest zestresowane.
Ale nie dlatego, że nie ma słuchu, tylko nie ma umiejętności śpiewania. Tak? I być może to są tego typu badania. Ale ja potwierdzam tutaj wasze opinie, że jeśli się pracuje z dzieckiem, to z czasem ono śpiewa czysto i poprawnie. I nie można skreślić dziecka przy pierwszym przesłuchaniu. Nie można powiedzieć, że nie ma słuchu muzycznego.
Często rodzice się wstydzą za własne dzieci, zupełnie niepotrzebnie. Mówią, a tam nie śpiewaj, bo nieczysto śpiewasz, albo nie potrafisz śpiewać.
Tak, czasami słyszymy takie opinie, a to nie, tak mówię, to nie jest prawda. To tylko jest nieumiejętność posługiwania się własnym ciałem, własnym aparatem głosowym.
Pani profesor.
Dodam jeszcze do tego, bo mówimy o dzieciach młodzieży akademickiej, natomiast w aspekcie rozwoju wokalistyki wśród seniorów, tak to określmy, czyli 60+, powiedzmy dorosłych, o tak.
Że tak, nie, już ustaliłyśmy,
że dorosłych, tak. Też przychodzą wtedy, kiedy znajdują na to czas. Czyli kiedy już praca zawodowa się kończy i jest czas na rozwijanie swoich pasji, czy czegoś, na co nigdy nie było możliwości organizacji. I wtedy przychodzą i czasami mówimy, jeszcze nie potrafi śpiewać, co nie znaczy, że w wieku dorosłym nie możemy zbudować zespołu, który będzie naprawdę bardzo porządnie, przyzwoicie śpiewał. Ale to znowu zależy od tego, jakich mamy dyrygentów, jakich przygotujemy, jaką będą mieli charyzmę do pracy i to z zespołami w każdym wieku.
Monika Wilkiewicz, masz amatorów w swoim chórze, bo nie czytają z nut, chociaż nuty dostają, tak, do ręki?
Tak, nuty dostają do ręki, ale rzeczywiście jest to taka tytaniczna praca dyrygenta, polegająca na tym, że każdy utwór, dyrygent właśnie uczy partii pojedynczej dla głosu.
Czyli każdy głos we fragmencie, tak?
Tak jest. To jest taka nauka właśnie pamięciowa, odtwarzana głosem. No, można powiedzieć, że żmudna praca, ale na końcu przynosząca niesamowitą satysfakcję. Myślę, że tutaj każdy z nas, pracując z chórem amatorskim, obojętnie w jakim wieku, ma tą satysfakcję, jeżeli po iluś próbach w końcu usłyszy to dzieło, nad którym spędził dużo czasu.
Też wprowadzasz bardzo różnorodny repertuar, który może się podobać twoim chórzystom.
Tak, ja nie zawężam jakby tutaj się repertuarowo. Rzeczywiście młodzież lubi śpiewać wszystko.
I to nawet od muzyki dawnej, aż po rozrywkową.
Tak jest.
Król Lew, pamiętam, też. Z tego czasu też królował. Jak to jest z chórem Fordonia? To też jest taka żmudna praca, fragmentami, każdy głos oddzielnie.
Nie, tak jest Tak niestety jest. Każdy głos trzeba oddzielnie przygotować, nauczyć i dopiero po kilku, a czasami nawet kilkunastu próbach można usłyszeć efekt pracy.
Ale to też świadczy o tym, że jest dobra pamięć muzyczna, prawda? Tych ludzi, którzy przychodzą do chóru.
Ja myślę, że tak, że ta pamięć musi być oczywiście, z tym, że chyba też mamy tutaj z Elżbietą takie doświadczenie, że dorośli ludzie, czyli seniorzy, muszą mieć przed sobą jakiś papier, tak? Chociaż te nuty, żeby ślizgać się wzrokiem, czy to melodia wyżej, czy niżej. Dzieci można uczyć od razu na pamięć. Czyli ta pamięć jest, czyli utwór jest szybciej przyswajalny przez dzieci, przez młodzież. Natomiast tym przysłowiowym 60+, ludzie lubią podpierać się, jakieś oparcie wzrokowe o partyturę.
I ludzie dojrzali, jak już dorośli, chętnie przychodzą na takie zajęcia?
Tak. Tak.
To jest coś niesamowitego, że właściwie, tak jak mówiła pani profesor, już w tej chwili jest czas, bo dzieci odchowane, prawda, ewentualnie wnuki jeszcze do odchowania, ale już ci ludzie myślą o sobie.
Tak, i za chwilę będzie tak, bo jeszcze 20-30 lat temu to było tak, że była instytucja kultury, zatrudniała dyrygenta. Bywało nawet tak, że jakiś tam zakład pracy dofinansowywał. U nas, pamiętam, w ZNTK była orkiestra i chór, gdzie tam były bilety za darmo, że tym PKS-em można było dojechać i było za darmo. Natomiast dzisiaj to jest to, co na Zachodzie, tak, że chcą śpiewać, sami zbierają pieniądze, zatrudniają takiego dyrygenta, jakiego chcą, jakiego sobie tam wymarzyli, wypatrzyli, opłacają salę prób i zaczyna to już tak funkcjonować. Czyli się troszkę zmienia i to zmienia się właśnie chyba tak na dobre.
Pan profesor to w ogóle ma komfort pracy ze swoim chórem kameralnym Akademii Muzycznej. Po prostu rozda nuty i już po prostu.
To wcale nieprawda, muszę powiedzieć, bo to są amatorzy głosowi, czy w większości.
Bo to najczęściej instrumentaliści albo
tylko ci z chóralistyki, czy z edukacji mają przedmiot emisja głosu, który zresztą pani profesor Wtorkowska między innymi prowadzi, ale pozostali są amatorami i tutaj wspólnie z panią profesor właśnie próbujemy coś zrobić, żeby oni właśnie nauczyli się śpiewać. Czytają nuty, ale w różnym stopniu zaawansowania, tak muszę powiedzieć, bo wydawałoby się, mogło się, że oni powinni bardzo dobrze czytać. Z tym, że na pewno to ułatwia, bo śledzę te nuty. Na przykład przykład z drugiego chóru z Collegium Medicum, większość jednak nie czyta nut i miałem taki przypadek, takiego już w pierwszym składzie jeszcze, to była Akademia Medyczna, miał taki przydomek wodzu, bo tak trochę tak wyglądał, jak taki Indianin po prostu i to był człowiek, który w ogóle nie znał nut. I on w ogóle nie brał nut do ręki, siedział 3 próby, słuchał. Później jak zaskoczył, to po prostu to był najlepszy chórzysta, bo zawsze patrzył na dyrygenta, miałem z nim wielki kontakt i bardzo dobry głos przy okazji, a po prostu miał tak rozwiniętą pamięć muzyczną przez to, że właśnie nie kojarzył nut. I tutaj, tu jest wiele problemów, ale ci ludzie są bardzo chętni i to jest najważniejsze. Oczywiście tu mówimy o dyrygencie, też o tym, że on musi wpływać. Musi wpływać różnymi sposobami. Człowiek na razie niekiedy musi, że tak powiem, można powiedzieć, używać różnych sztuczek takich, żeby po prostu takiego chórzystę przekonać, a szczególnie w dzisiejszym czasie. W czasie, tak jak pani redaktor mówiła, internetu, smartfonów, Facebooków, ale to też jest pomoc. Muszę powiedzieć, bo ja w tym roku na przykład, jak robiliśmy nabór do chóru, to bardzo nam pomógł Facebook właśnie i młodzież bardzo lubi to medium i przyprowadził dosyć dużo nowych członków chóru.
No proszę. A można powiedzieć, że produkują państwo przyszłych chórzystów. Czy oni rzeczywiście potem gremialnie zakładają swoje zespoły wokalne?
Przyszłych dyrygentów w tym kontekście.
Chórmistrzów, tak.
Chórmistrzów. Tak, to znaczy i w zakresie kształcenia tego na studiach pierwszego, drugiego stopnia, które realizujemy. Rzecz jasna, że w tej grupie znajdą się i osoby takie, które nie mają wizji i nie mają jakby wizji w swojej przyszłości.
Właśnie, bo chórmistrz to lider.
To oczywiście, to myślę, że w każdej profesji się zdarza, aczkolwiek bardzo wielu jest z nich aktywnych, ale ja tutaj w tym miejscu jeszcze pozwolę sobie wspomnieć o działającej już przez 34 lata instytucji na naszym wydziale, ale nazwałam instytucję, oczywiście mam na myśli podyplomowe studia chórmistrzostwa i emisji głosu.
Znane w całej 17, Polsce.
17 edycja właśnie będzie dobiegała końca i w gronie zarówno absolwentów, jak i aktualnych słuchaczy naprawdę mamy znakomitych dyrygentów, którzy realizują pracę dyrygentów w całej Polsce i za granicą, co jest ważne, bo mamy również zagranicy, więc jakby w tym kontekście całościowo patrząc na kształcenie jest to niezwykle istotny element.
Za moment wracamy do naszej dyskusji. Tu powiększyło nam się grono o chórmistrzynię jeszcze jedną po drugiej stronie szyby. A to kolejna piosenka ze śpiewem w tytule.
Matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku tato spał. Nam dawali chleba, ledwie po okruszku, a na dworze wielki wicher wiał. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory. Śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Śpiewam. Śpiewam, bo muszę. Raz dziewczynę moją chciałem pocałować, odwróciła głowę, tłumiąc złość. Powiedziała tylko, lepiej mnie odprowadź. W domu czeka na mnie inny ktoś. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory. Bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Śpiewam, bo muszę.
Z końcem. W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
No, ale mamy też wiele programów, bo dzisiaj o śpiewaniu rozmawiamy sobie w naszym regionalnym punkcie widzenia. Mamy wiele programów i tych z góry idących, czyli ministerialnych, nie tylko ministerialnych. Również mamy programy telewizyjne, które promują indywidualny śpiew. Czyli nie jest najgorzej. Może zaczniemy od Śpiewającej Polski. Czy to jest program, który się rzeczywiście się rozwija? Bo ten program powstał naście lat temu. I wiele programów, które wówczas powstały, gdzieś tam zaginęło. Czy ten program rzeczywiście powoduje, że mamy więcej zespołów wokalnych, że lepiej śpiewamy?
Na pewno możemy powiedzieć, bo myśmy już sobie tutaj ten temat omówili, tak. Że na pewno ten program jest coraz bardziej, że tak powiem, pożyteczny, tak? Czyli przynosi efekty. Powstaje nie dość, że powstaje więcej chórów, to program jest na tyle ambitny, że te chóry rzeczywiście są na wyższym poziomie. I to trzeba oddać temu programowi. Ja byłem sceptyczny temu programowi kiedyś, bo zawsze uważałem, że generalnie to od człowieka zależy, ale...
No bo tak to tak jest tak naprawdę, że to zależy tak, od człowieka.
Tak, od jego charyzmy i od jego właściwie poświęcenia się pracy. Natomiast wymagania, jakie stawia program Śpiewająca Polska dyrygentom, chórom, jest spory, jest duży. I jeżeli ktoś się mierzy z takim programem, to chór musi stanąć, że tak powiem, na wyższym poziomie. Także to jest zaleta tego programu i na pewno trzeba to kontynuować.
Pani profesor.
To jest proces i gdybyśmy oczekiwali, że powstanie pomysł na projekt, który będzie realizowany choćby w tak ogromnym zakresie jak Śpiewająca Polska, to musi trwać lata, abyśmy mogli wymierne efekty tej pracy zobaczyć. I tak się autentycznie dzieje. Co jeszcze bardzo istotne, że każdy rok wnosi coś nowego, dlatego że organizatorzy wyciągają wnioski z tego, co dobre i z tego, co niekoniecznie było proponowane. I te wnioski budują jakość. I ta jakość rzeczywiście jest coraz lepsza. I to jest bardzo dobrze rokujące.
Namacalnym efektem jest też to, że ja właśnie we wrześniu, kiedy jest nabór do chóru, przychodzą osoby, które w pierwszych rozmowach, no czy śpiewałeś już gdzieś kiedyś w jakimś zespole, mówią tak, w podstawówce czy w gimnazjum chór był zrzeszony w programie Śpiewająca Polska. I to od kilku lat zauważam, że właśnie młodzież przychodzi i jakby już uczy się śpiewu w szkołach podstawowych. Natomiast ja też się cieszę, że powiedzmy po liceum, jeżeli śpiewają właśnie w moim chórze, idą dalej i na studiach również kontynuują spotkania z muzyką chóralną. I na przykład w Collegium Medicum też parę absolwentek już śpiewało. Czyli jakby ten proces gdzieś tam, który się rozpoczął w szkole podstawowej, nadal trwa. I jeżeli tak właśnie przez kilkanaście lat już ktoś załapie ten bakcyl wspólnego śpiewania, tą radość wspólnego muzykowania, to myślę, że pozostaje to w nim na całe życie. I oby tak było.
I też namnożyło nam się wydziałów, czy też katedr rozrywkowo-jazzowych, które też pomagają w wyławianiu z kolei indywidualności wokalnych, tak, chociażby.
Tak, tak. Takim przykładem może być Krzysztof Iwaneczko, który zdobył takie wysokie wyróżnienie w tym konkursie, ale jest wielu innych i co ciekawe, no jazzmeni, wokaliści, bo akurat mam tak na bieżąco, monitoruję sytuację, że na przykład kilku panów i pań śpiewa w chórze kameralnym w tej chwili z jazzu, z wokalistyki jazzowej, bo chcą rozwinąć swój głos i chcą rozwinąć na przykład czytanie głosem, co jest dla nich bardzo ważne, żeby przygotować. A wracając jeszcze na chwilkę dosłownie do Śpiewającej Polski, to powiem tylko tak, że to widać szczególnie w finałach ogólnopolskiego konkursu chórów dzieci i młodzieży, kiedy coraz więcej zespołów ze Śpiewającej Polski osiąga taki poziom, że może startować spokojnie i zupełnie jako równorzędny partner z innymi już takimi utytułowanymi chórami. I tak jak w tym roku zdobywają srebrne, złote kometony. Dosłownie niedawno się zakończył ten konkurs i kilka chórów ze Śpiewającej Polski wystąpiło, a wiem, że i z naszego regionu za chwilę już się szykują kolejne chóry, już kilka przystąpiło do tych eliminacji, które są właśnie w Śpiewającej Polsce i myślę, że to jest cenne, że to się rozwija.
Czyli gdyby... Tak, jeszcze Marian Wiśniewski.
A jeszcze kilka, sporych kilka lat temu, czyli jak Śpiewająca Polska startowała, to widzieliśmy taki trochę wstydliwy poziom, prawda? Tak, że te chóry powstawały, ale poziom był kiepski. Te chóry nie mogły stanąć w szranki konkursowe tegoż właśnie konkursu, o którym pan profesor mówił. To świadczy o tym, że ten program przynosi efekt.
Ale gdyby na przykład do tego programu Śpiewająca Polska jeszcze dorzucić program, który by obejmował wszystkie klasy szkoły podstawowej, tam wprowadzić obowiązkowo chóry, to byśmy już mieli coś.
Marzeniem naszym, jak tu siedzimy chyba wszystkich, jest to, żeby w szkole podstawowej, a potem w liceum, w siatce godzin był chór. Tak jak to kiedyś było.
Obowiązkowy, tak jest.
Już. Tak kiedyś było. Był chór w tak zwanej siatce godzin i wybrane dziecko musiało chodzić na ten zespół, tak? Bywały też przecież, mówimy o chóralistyce, ale bywały orkiestry kiedyś. Kiedyś było mnóstwo szkolnych orkiestr, mandolinowe, akordeonowe, różnego rodzaju zespoły. O tym dzisiaj nie mówimy, ale to też mamy nadzieję, że to kiedyś wróci.
No, kilka takich zespołów pozostało jeszcze, czy też powstało, no ale to są rodzynki tak naprawdę.
To są rodzynki,
tak. Na mapie. Pani profesor też ma jakieś marzenia?
Oho, tych marzeń dużo. Oczywiście przede wszystkim w edukacji ogólnokształcącej na poziomie szkoły podstawowej, jak i liceum, po prostu powrót muzyki, tej, która rozwija, która systemy wartości buduje wśród dzieci i młodzieży. To, o czym tutaj wszyscy mówimy, i to w muzykowaniu zespołowym, chóralnym czy orkiestrowym, co wspominamy z łezką rozżalenia. Natomiast ja jeszcze chciałam o jednym temacie, bo mówimy o
Polonii.
O Polakach, czy Polacy tak lubią śpiewać. A ja chciałam odnieść się do swojego doświadczenia blisko 30-letniego współpracy z Polonią. Najpierw przy lecie polonijnym w Koszalinie, a teraz Polonijnej Akademii Chóralnej od kilku lat, gdzie chóry polonijne zjeżdżają do Polski, ale przede wszystkim my też kształcimy dyrygentów z różnych krajów świata, którzy tam na miejscu zakładają chóry, prowadzą chóry, które już istnieją. Jest to jeden z bardzo ważnych czynników kształtujących tożsamość narodową Polaków za granicą. I ta potrzeba jest ogromna, czemu wielokrotnie mieliśmy tutaj wspólnie z Marianem okazję się przyglądać i pracować razem nad pięknymi dziełami koncertowymi, ale również w postaci warsztatów. Z mojego ostatniego wspomnienia z października spędziłam tydzień w Nowym Jorku, pracując z chórami polonijnymi z okazji stulecia tego związku. 100 lat istnieje Związek Śpiewaków w Ameryce, ponad 100 lat, a ten w regionie Nowy Jork, Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, zrzeszający niegdyś większą ilość chórów, teraz tych chórów zostało tylko 8, działa nadal prężnie. I czasami w tych chórach, kiedy tam ja już śpiewacy słabo mówią po polsku, bo to już jest któreś pokolenie, ale śpiewają po polsku.
No,
czyli
bardzo.
Te korzenie są i poprzez uczestnictwo w chórze oni nie zapomną, kim i skąd są. I to jest niezwykle ważny element.
Piotr Mikołajki, czy już państwo ćwiczą ze swoimi zespołami kolędy i piosenki okołoświąteczne? Monika się uśmiecha.
Tak, ja już zaczęłam sezon kolędowy około 2 tygodni temu. Rzeczywiście już pierwsze koncerty mamy zaplanowane, także pastorałki i kolędy poszły w ruch.
Gdzie będzie można was posłuchać?
Myślę, że w styczniu szykujemy się do koncertów takich dla społeczności bydgoskiej i pierwsze rozmowy z proboszczem z kościoła Piotra i Pawła.
Marian Wiśniewski.
Tak, oczywiście. No, z amatorskim chórem wszystko trzeba mieć zaplanowane wcześniej, żeby repertuar kolędowy można było w okresie świątecznym śpiewać. To już trzeba przeprowadzać próby i już trzeba ćwiczyć.
Cieszy ucho to, że tych kolęd, opracowań tych kolęd jest coraz więcej. Już nie mamy tylko dwóch opracowujących kolędy. Znacznie więcej mamy tych opracowań, aranżacji, prawda, panie profesorze?
Tak, jest bardzo dużo. My na przykład przygotowujemy takie kolędy z zespołem jazzowym w opracowaniu Piotra Olszewskiego i to bardzo ciekawe. Pierwszy raz część z nich wykonaliśmy rok temu w Pałacu w Lubostroniu. W tym roku mamy w uczelni, w Akademii Muzycznej taki koncert specjalny kolędowy 19 grudnia, ale też będę śpiewał z medykami. Już zaczęliśmy. Jest teraz taka akcja takich serce dzieciom, które są w szpitalu, w domu studenta numer 3. W sobotę najbliższą mamy koncert, później dyplomatorium nauk o zdrowiu, gdzie też śpiewamy kolędy. Także rzeczywiście już w tej chwili jest coraz więcej tej formy.
Pani profesor lubi kolędy?
Ale rzeczywiście, ja już jutro jadę do Hanoweru z koncertem kolęd i adwentowym z chórami swoimi z murowanej gośliny, no bo tam już się śpiewa w tej chwili, więc troszeczkę wcześniej. Także to już jest dawno przygotowane i zaplanowane.
To wspaniałego, acz pracowitego tego okresu przedświątecznego państwu życzę. Moimi gośćmi byli profesor Elżbieta Wtorkowska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Monika Wilkiewicz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, dyrygent chóru Primo. Profesor Janusz Stanecki, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy i Marian Wiśniewski, dyrektor Domu Kultury w Mroczy, również dyrygent chóru Fordonia. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.